Witam bardzo serdecznie, a moim gościem jest Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana. Zacznę z grubej rury, ale wie pan, Polacy po pandemii, wojnie na Ukrainie, jeszcze w tej toksycznej kampanii wyborczej są już tak zestresowani i umęczeni, że po prostu takie pytania sobie zadają. Czy z tego, co się dzieje w Izraelu, będzie wielka wojna?
Światowa nie, regionalna być może, tak, ale na tę chwilę jednak sytuacja jest na tyle dynamiczna, żeby móc jakoś bardziej stanowczo takie tezy stawiać. No, z pewnością jest to z perspektywy Izraela największa porażka państwa, największa porażka też militarna poniekąd. Kryzys, jakiego tego państwo nie zaznało tak naprawdę od swojego powstania. Jedyna analogia, jaka się nasuwa, to wojna Jom Kippur oczywiście, ale tych analogii jakby już padło wiele przez ostatnie godziny.
No strasznie mocne słowa padają. Izraelski 11 września. To są tytuły gazet na Zachodzie. Publicysta Konstanty Gebert, świetny ekspert w Polsce, pisze tak, mówi tak. To największa klęska Izraela od pół wieku, czyli to, co pan powiedział. Czy to nie jest przesadna retoryka? Bo ja jestem się skłonny z panem założyć, że my za tydzień w ogóle nie będziemy tych wielkich słów pamiętać, w ogóle będą inne tematy, czy nie? Czy to jest na tyle ważny konflikt, że za tydzień też się spotkamy, będziemy o tym mówić?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ ten konflikt jest już tak, powiedzmy, zaawansowany, tak poniekąd wgryziony w nasz dyskurs.
Ale właśnie wgryziony, ciągle tam się coś dzieje, więc
dokładnie,
jesteśmy przyzwyczajeni.
Dokładnie, do tego wracamy.
Co nowego jest teraz, jak pan siedzi w tym, całą głową w tym Bliskim Wschodzie, jako analityk, to co takiego wydarzyło się, że mam śledzić ten Bliski Wschód bardziej intensywnie teraz?
Teraz pojawiła się skala, tak naprawdę, i za tą skalą pójdą też odpowiednie reakcje ze strony Izraela i nie ma co ukrywać, liczba ofiar rannych, dotkniętych tym konfliktem będzie dramatycznie rosła. Biorąc pod uwagę, że to, o czym pan wspomniał wcześniej, że jakby ten świat obecny jest taki trochę rozedrgany, że tyle się dzieje, to takie rzeczy siłą rzeczy budzą dużo większe zainteresowanie, dużo większe emocje. I w tym momencie, tak na dobrą sprawę, ciężko spekulować dokładnie, co jeszcze dalej się wydarzy. To brzmi tak strasznie, strasznie ogólnie, to co przed chwilą powiedziałem, ale efekty tego rozedrgania w tym konkretnym miejscu, w tym konkretnym momencie, no mogą mieć swoje przełożenie też na inny obszar.
A czy Bliski Wschód, gdyby stanął w ogniu, gdyby doszło tam do dużej destabilizacji w wyniku tego, co się teraz dzieje, czy to jest sytuacja, która nas może trafić w plecy? W Polsce.
Nas jako Europę, nas jako Polskę, na powiedzmy płaszczyźnie gospodarczej, tak, rynków, na w kontekście migracyjnym, tak, to jest temat, który jakby przewija się non-stop. Przy czym w tym momencie spekulujemy o regionalnym wymiarze tego wszystkiego. W momencie, kiedy rozmawiamy teraz stricte o rzeczach izraelsko-palestyńskich, to przełożenie jeszcze jest mniejsze, ale chociażby widzimy, że liczba ofiar, wśród tych ofiar byli też cudzoziemcy, tak? Widzimy operację
jest jeden
ewakuacji.
Polak uprowadzony. Wśród ponad setek czy stu, ponad stu uprowadzonych jest polski obywatel Aleks Dancyk, historyk, były pracownik Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, on też mieszkał przez jakiś czas w Warszawie, ma polskie obywatelstwo. Po co Hamasowi są ci zakładnicy? Na wymianę czy po coś innego?
Po pierwsze, efekt psychologiczny, tak, Izrael w swojej historii, jakby w swojej dotychczasowej doktrynie bardzo dbało o to, żeby nie zostawić nikogo w niewoli, żeby nawet zwłoki żołnierzy, zwłoki ofiar terroryzmów czy jakichś ataków zostały zwrócone, zostały pochowane chociażby zgodnie z rytem judaistycznym. I w tym momencie, jak jeszcze przypomnijmy sobie, że ponad 10 lat temu za jednego pojmanego izraelskiego żołnierza Izrael był w stanie wypuścić 1200 palestyńskich więźniów, że po próbie porwania trzech izraelskich żołnierzy w 2006 roku wybuchła druga wojna libańska, jak to się określa, to widzimy jakby jaką wagę mają właśnie te elementy.
Czyli za tych 100 porwanych można uzyskać kilkadziesiąt tysięcy zwolnionych, czy kilkanaście tysięcy zwolnionych. Taka jest kalkulacja, tak?
Tylu ich aż nie ma. Liczba palestyńskich więźniów to jest parę tysięcy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tu też mieliśmy do czynienia z pewną inflacją, tak, że jakby wartość, znowu strasznie to brzmi, ale wartość człowieka, wartość ciała z perspektywy Hamasu jest troszeczkę troszeczkę inna, ale tak, jest to ten jeden z głównych celów, a drugi obecność tych obywateli Izraela w strefie Gazy blokuje na dobrą sprawę, bardzo blokuje możliwości operacyjne izraelskiej armii. W momencie, kiedy prowadzą tam bombardowania, kiedy są rozważane opcje operacji lądowej, no to musi uwzględnić wariant, w którym ci zakończono użycie jako żywe tarcze, albo będą po prostu dokona się na nich egzekucji jako próba jakiegoś wpłynięcia na stronę izraelską. A z drugiej strony no też presja właśnie społeczna w samym Izraelu, w myśl tego, od czego zacząłem, czyli jakby waga tego, żeby ci ludzie wrócili żywi, wrócili bezpieczni, może też skłaniać izraelski rząd do jakichś ustępstw.
Miejmy nadzieję, że wszyscy wrócą cali i zdrowi. Gdyby pan mi odpowiedział na pytanie, na które nie znam odpowiedzi i gryzę się z tym od paru dni, te 260 ciał, które odnaleziono na terenie festiwalu muzycznego Supernowa, który odbywał się przy granicy z Gazą, przez kilka godzin hamasowcy ganiali za młodymi ludźmi i do nich strzelali. Po co Hamasowi taka ostentacja?
Hamas gra na to, że ci, którzy i tak już popierają sprawę palestyńską, zostaną, mimo tych właśnie obrazków, bo jest wszystko wpisywane to jako strategia oporu, także to jest wszystko uzasadnione tymi zbrodniami, które dokonywał Izrael, tymi działaniami, które Izrael jakby na ludności palestyńskiej.
Ale ludzie, jak to widzą, to odwracają się od sprawy palestyńskiej. Nie robi się takich rzeczy.
Zdecydowanie. To umowa o tych, którzy jakby i tak są po stronie Hamasu i tej wersji palestyńskiego podejścia do konfliktu, czyli przemocy i terroru. Część zdecydowanych faktycznie może się odwrócić. Zdecydowanie też warto podkreślić ten kontekst bliskowschodni, czyli tego, co robiło ISIS jeszcze parę lat temu w Iraku, w Syrii. I te efekty, ten efekt psychologiczny, ten efekt uderzenia w bardzo czułe struny izraelskiej psychiki, powiedzmy to górnolotnie.
Czyli świat się może od nas odwróci, ale gramy na eskalację, tak?
Dokładnie, gramy na pokazanie siły, że mamy takie możliwości i w tym momencie jakby to się liczy, bo...
Ale tak się zachowują słabi zwykle w ten sposób.
Bo Hamas w tym konflikcie jest stroną słabszą. Jest jednak ta asymetria widoczna, ale w tym momencie był w stanie Izrael totalnie zaskoczyć. Zrealizować tak naprawdę najczarniejszy scenariusz, który Izraelczycy przewidywali, tak, że właśnie dojdzie do jakichś porwań, zostanie wywołane właśnie jakieś tam krótkotrwałe zajęcie miejscowości izraelskich, no bo to jest w stanie dokonać naprawdę dobrze zorganizowana organizacja z dobrym wywiadem, kontrwywiadem i możliwościami. Hamas nie był aż tak postrzegany przez izraelskie władze w ostatnim czasie i to się na tym państwie okrutnie zemściło.
Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest moim gościem. Żegnamy słuchaczy RMF FM. Pozostajemy na antenie Radia RMF 24 i w mediach społecznościowych. Czy Rosja maczała w tym palce?
Jest to pytanie, które zostaje zadawane bardzo często od wybuchu wojny na Ukrainie. Rosja korzysta. Rosja korzysta, to nie ulega wątpliwości pod wieloma
względami.
Korzysta
na chaosie.
Korzysta na chaosie, korzysta na tym, że najbliższy sojusznik w regionie Stanów Zjednoczonych poniósł tak potężną klęskę. Korzysta na tym, że uwaga świata jest teraz przekierowana tam, a nie na Ukrainę. Co też warto może dodać, ukraińskie władze udzieliły bardzo mocnego poparcia stronie izraelskiej, czego nie można było powiedzieć o stronie izraelskiej w ostatnich miesiącach i latach w kontekście wojny na Ukrainie, ale jakby to jest pewne didaskalia w tym wszystkim na obecną chwilę. Rosja na pewno korzysta z tego, że chociażby jej sama opinia publiczna ma inny materiał do przeglądania się niż tylko sytuacja na froncie ukraińskim, ale jestem bardzo daleki od scenariuszy, w którym to gdzieś jakiś guzik został naciśnięty na Kremlu, czy w Teheranie, po którym z automatu jakby bojownicy Hamasu po prostu bezmózgie zombie ruszyły na Izrael.
Ja rozumiem, że
Izrael.
To jest też taki krążący scenariusz, w którym też Putin wychodzi na takiego demiurga, prawda? To jest kolejna sytuacja, w której się zastanawiamy, czy to nie Putin nacisnął guzik. No i być może to jest też gra na Rosję, bo ona wychodzi na tym jako silny, ważny aktor, który jest w stanie coś takiego sprowokować. Czyli rozumiem, że nie.
W mojej ocenie nie. Przynajmniej z tymi informacjami, jakie mam na tę chwilę, ale tak jak powiedziałem, Rosja na tym korzysta, tak? Ale jakby zawsze koniec końców decyzja, czy właśnie jakaś kalkulacja jest po stronie tego no, najniższego, czy to proxy, czy po prostu organizacji. Tak jakby decyzja wyszła od Hamasu, bo to się po prostu Hamasowi opłacało, ale przynajmniej tak Hamas zakłada.
A czy pańskim zdaniem to osłabi wsparcie Ameryki dla Ukrainy? Bo to jest druga teza, która krąży, bardzo niebezpieczna, że Ameryka będzie teraz miała skierowany wzrok na Izrael, ten konflikt będzie się przedłużał, będzie zaogniony bardzo, bardzo silnie i że w związku z tym Ukraina zostanie zepchnięta na plan dalszy.
Na bieżącej sytuacji na pewno ta uwaga jest skierowana tam, jakby siły dyplomatyczne i jakby
tak, teraz
Biden dzwoni
za
do...
miesiąc.
Za miesiąc może być różnie, no pamiętajmy, że jednak Stany mają potężne zasoby, a tak naprawdę to, co by osłabiało wsparcie dla Ukrainy, a tak naprawdę też dla Izraela, jest wewnętrzna polaryzacja w samych Stanach Zjednoczonych, tak? Bo mamy doniesienie o tym, że tu nie jestem akurat ekspertem od polityki amerykańskiej, ale że ta sytuacja w Kongresie Amerykańskim, tak? Odwołanie spikera, postawa niektórych senatorów, którzy jakby blokują nominacje, blokują ustalenie pewnego budżetu dla sojuszników amerykańskich, no to jest tak naprawdę problemem, a nie koniecznie teraz wybór między jednym a drugim, bo tak naprawdę ten wybór jest amerykańskim, dyplomatom amerykańskim przywódcom nieco blokowany.
Ale rozumiem, że jeżeli Amerykanie uda się w Kongresie te konflikty rozwiązać, to nie, ale przynajmniej doprowadzić do stanu, że państwo nie jest blokowane, to pańskim zdaniem Amerykanie będą obie rzeczy traktować równie poważnie. Nie odbędzie się wsparcie, na przykład wsparcie dla Izraela, nie odbędzie się kosztem wsparcia dla Ukrainy.
Tak mi się wydaje, też pytanie, czym będzie to wsparcie, tak? Czy jakby te rzeczy, które na przykład dostanie Izrael, dajmy na to uzupełnienie
miliardy,
rakiet, żelaznej kopuły.
Dolarów i
absolutnie,
setki ton broni. No
oczywiście,
to
ale jeśli myślimy o uzupełnieniu żelaznej kopuły, tak, tych systemów antyrakietowych, no to te rakiety nie pójdą na Ukrainę, bo tam żelaznej kopuły, wiadomo jakich powodów, nie ma. Więc tu też jest kwestia wsparcia takiego stricte militarnego. Mówi się o przesunięciu floty amerykańskiej bliżej tych akwenów. No to też nie jest coś, co wydarzyłoby się w kontekście Ukrainy. Także myślę, że to oczywiście będzie wymagało dużo, dużo pracy po stronie amerykańskiej dyplomacji, ale wydaje mi się, jestem tutaj ostrożny optymistą, że to jakby aż tak mocno nie zagrozi, niemniej sytuacja, nie wiemy jak się potoczy dalej, tak, bo eskalacja może dotyczyć odcinka północnego, jeśli dojdzie do włączenia się na przykład Hezbollahu, no to ta rozmowa, myślę, będzie zupełnie inaczej dalej przebiegać.
To jeszcze jeden cytat. Cała ta technologia, wszystkie te rzeczy, które zrobiliśmy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, wojsko, to nic nie znaczyło. Ten kraj to żart. Ten kraj to żart, mówi brat jednej z zaginionych osób. Czy pan ma odpowiedź, jak to możliwe, że Izrael, który tutaj dla nas jest wzorem takiego państwa z kłami, sprawnego, które potrafi zareagować pięścią w ciągu 15 minut niemalże, też cały czas siedzącego na wulkanie jednak, że obywatel tego państwa mówi, ten kraj to żart. Jak możliwe, że Izrael się dał tak zaskoczyć?
Wydaje mi się, jest tak naprawdę gra paru elementów. Z jednej strony faktycznie uwaga skierowana gdzie indziej. Na zachodni brzeg w tym konkretnym momencie, na północny odcinek. Skuteczność Hamasu w maskowaniu swoich działań, bo bez dobrego kontrwywiadu Izrael by po prostu prędzej czy później się dowiedział, co tam się dzieje. A z drugiej strony, nawet jeśli być może jakieś informacje spływały, to być może zostały one niewłaściwie zanalizowane, być może czynniki polityczne kazały przekierować uwagę na inny aspekt.
Ale czy pan zgadza się z tą tezą, że zamieszanie polityczne, polaryzacja w Izraelu, to toksyczność chyba jeszcze większa polityki niż w Polsce. To, że politycy w skrócie zajmują się naparzaniem się po głowach i oskarżaniem się o najgorsze rzeczy, a nie rządzeniem, że to jest ta sprężyna, która mogła spowodować. Czy to są dwie osobne rzeczy? Wywiad działa osobno, politycy osobno.
Tak to powinno wyglądać, prawda? Ale to też jest czynnik, którego nie można faktycznie nie docenić, ponieważ takim rozbitym społeczeństwem, rozbitej scenie politycznej trudno się porozumieć. Teraz mamy do czynienia z tym efektem flagi, tak? Mamy do czynienia z tymi rozmowami na temat rządu jedności narodowej, no ale każda strona jakby w swoją, próbuje jakby też mieć swoje argumenty w tym. Wiadomo, że radykalna prawica Bezalela Smotricza czy Ben-Gwira będzie miała zupełnie inne podejście niż chociażby Gantz, tak? Czyli ten były szef izraelskiej armii, czy Yair Lapid, i jakby też będą te tarcia wewnątrz, jakby ten efekt zjednoczenia, no co z tego, że powstanie rząd zgody narodowej, jak oni i tak będzie się kłócić między sobą, tak i ta decyzyjność będzie tak naprawdę znikoma.
A pan myśli, że ten konflikt w Izraelu jest tak samo toksyczny jak w Polsce, czy bardziej toksyczny, mniej toksyczny, jakby pan to ocenił?
Nie za bardzo jestem w stanie jako analityk publicznej instytucji tutaj wchodzić na porównania z Polską, niemniej tak bardzo rozprężonego, to też może nie jest właściwe słowo, ale te podziały izraelskie, które były zawsze tak naprawdę w społeczeństwie, Żydzi, Arabowie, świeccy religijni, lewica, prawica, one były zawsze, ci ludzie jakoś dawali radę sobie porozumieć, ale jednak coraz bardziej brakowało dobrej woli po obu stronach w tym właśnie dialogu. I to się czy zawsze ma przełożenie na politykę, na to, jak się zachowują elity polityczne, więc o ile teraz no, Izrael jest jakoś zjednoczony, tak? I no, nie ma też co ukrywać.
Na parę dni, jak znam klimat izraelski,
ale
to
nie
na
będzie
parę
się
dni.
Akurat różnił w tym, że potrzebna jest odpowiedź, że to powinna być mocna odpowiedź, tak? Że tutaj myślę, że jeśli wejdą emocje zemsty, to
ale już
to
weszły
się
emocje zemsty. No te...
I to się utrzyma przez najbliższe tygodnie i miesiące być może. Więc to jest sytuacja, w której no, graniczna w historii Izraela, na dobrą sprawę.
No właśnie, jak się skończy ta sytuacja graniczna? W tej chwili siły powietrzne Izraela bombardują Strefę Gazy. Izraelskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało całkowite oblężenie Gazy oraz odcięcie od żywności, prądu, paliwa i wody 2 milionów ludzi. Jak ta eskalacja, pańskim zdaniem, będzie przebiegać?
Wydaje się, że pewnym priorytetem będzie no, na pewno zabezpieczenie właśnie tej granicy ze Strefą Gazy. Bo ciągle jeszcze trwają walki, kiedy Hamas jest w stanie dostać się na terytorium Izraela i właśnie tam izraelska armia musi się z nim potykać, a nie odpierać ataki po prostu stricte na granicy. Dwa, sytuacja zakładników. Czy uda się na tym etapie wymusić jakieś chociaż minimalną wymianę, tak żeby chociaż część tych ludzi stamtąd zabrać. Trzecia sprawa, co tak naprawdę ta operacja lądowa miałaby przynieść, jeśli by do niej doszło? Czy każdy jeden członek Hamasu zostanie zlikwidowany, czy tylko dowództwo, czy co, jak i gdzie. No i czwarta rzecz faktycznie, czy Izrael tak naprawdę tą blokadą no trochę nie strzela sobie w stopy pod tym względem, że czy to wywoła presję na Hamas wewnętrzną? Poniekąd tak, ale to też jest organizacja, która no, dawała sobie radę z wewnętrzną presją już od wielu lat i no, przerwa w elektryczności to nie będzie coś, co im jakoś bardzo zaszkodzi.
Znaczy zaszkodzi obywatelom.
To na pewno. Ale no, jeśli spadają bomby, to raczej obywatele nie będą wychodzić w tym czasie demonstrować przeciwko Hamasowi na dobrą sprawę. Więc tutaj bym wskazał te elementy. No i też no, blokada jest póki co o tyle, o ile bezkosztowa, tak? Bo już wejście operacyjne wojsk lądowych, tak, działania sił specjalnych, no to będą po prostu kolejne straty po stronie żołnierzy i
Te naloty jak długo będą trwały? I na co to jest, jaki jest pomysł Izraela? Czy to jest pomysł na wojskowy, czy to jest pomysł na zemstę? Co bardziej?
Jedno nie wyklucza drugiego. I też przede wszystkim działanie polityczne. Tak, coś robimy, coś się dzieje, bo politycy jak czegoś nie lubią, to tego, żeby się nic nie działo, tak bez ruchu, bo wtedy są tak naprawdę trochę nieistotni, jak nic nie robią. I na pewno jest podstawowy cel, czyli osłabienie potencjału Hamasu, tak, zniszczenie rakiet, zniszczenie ich infrastruktury, osłabienie po prostu militarnej organizacji, no bo jeśli być może za chwilę wejdzie do operacji lądowej, no to lepiej, żeby mieli mniej amunicji, a nie więcej z perspektywy przeciętnego izraelskiego żołnierza. No i to jest coś już jakby przećwiczone przez izraelską armię i tu faktycznie no, nie ma co ukrywać, straty cywilne też będą bardzo, bardzo poważne. Bo tam w tych warunkach Strefy Gazy no, te collateral damage to jest jakby norma przy każdej wymianie.
Znaczy rozumiem, że po prostu jeżeli jest skład broni Hamasu, to on jest pod blokiem mieszkalnym. No to tak wygląda, tak?
Chociażby, albo pod szkołą. Rakieta nie trafia i ofiarami są wtedy cywile. Także no, takie są... Nie jest to jakby pierwsza tego typu mieliśmy już kilka takich wymian w ostatnich latach, no ale one jednak poza 2014 rokiem i 2008 rokiem to były jednak głównie operacje powietrzne, ostrzał, a wejście jednak i walki miejskie to jest zawsze wielkie ryzyko dla każdej armii.
Za chwilę debata wyborcza w Polsce. Jak ktoś, kto ma głowę cały czas w sprawach międzynarodowych, często mam wrażenie, że decydujących rzeczywiście o losach świata, to jakie pytanie, które jest strasznie rozchwiane w tej chwili, to wielu ekspertów to mówi, wszyscy to zresztą czujemy, jakie by pan pytania zadał kandydatom? Jedno pytanie, gdyby pan mógł zadać, ważne pytanie, nie o tam, gdzie, czy będzie publiczność na debacie, albo czy pan już przestał bić żonę, prawda? No to wszystko, co politycy na co dzień uprawiają między sobą. Teraz troszeczkę to upraszczam, ale nie dużo. Jakie ważne pytanie by zadał pan polskim politykom na takiej debacie?
Gdzie widzą Polskę za 10 lat?
10? A to jest to 10 lat to będzie kluczowe dla Polski, pana zdaniem? Tak dużo się w świecie dzieje, że my teraz rzeczywiście mamy szansę się umieścić w lepszym miejscu lub w gorszym. Jakby jest takie otwarte okno możliwości, tak?
Jestem tylko analitykiem do spraw izraelskich i palestyńskich, więc jakby tutaj te polskie rzeczy trochę mnie omijają, ale no dekada to jest zawsze w miarę zwarta cenzura czasu.
Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim gościem. Bardzo, bardzo panu dziękuję, a państwa zapraszam jutro na popołudniową rozmowę RMF. Do usłyszenia.